Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj w studio naszym w Toruniu bardzo gorąco witamy ojca Piotra Nyka, który jest karmelitą bosym, doktorem teologii w zakresie biblistyki, redaktorem naczelnym rocznika Itinera Spiritualia, wicedyrektorem Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie i także znany jest poprzez swoje wykłady, konferencje, artykuły, które popularyzują duchowość biblijną w kontekście nauki świętych, także tradycji karmelitańskiej. Witamy bardzo serdecznie, ojcze Piotrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
W tej roli po raz pierwszy, ale myślę, że na pewno ojciec się tutaj szybko odnajdzie, bo przecież to jest tak, jakby się mówiło do milionów, tysięcy, prawda, w jakimś wielkim, wielkim studio, albo w kościele, albo w katedrze, albo gdzieś na, tak jak Pan Jezus, na wzgórzach, prawda, palestyńskich. Tak trafiamy do słuchaczy.
Tak, jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że pierwszy raz jestem na antenie Radia Maria. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Cieszymy się i zaczniemy od modlitwy do Ducha Świętego, którą pewnie wyśpiewajmy pieśnią jako na początku, a potem już teksty Pisma Świętego. Na najbliższą niedzielę, to jest 6 dzień stycznia i to jest też uroczystość Trzech Króli. Więc co ma pierwszeństwo, powiedzmy od razu, jeśli chodzi o liturgię?
No na pewno święto objawienia Pańskiego.
Tak jest. I teksty właśnie będą z tego święta.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie.
Przybądź Duchu Święty, prosimy Cię, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Ojcze Piotrze, tak patrzę na telewizję Trwam, to mamy dla młodzieży program i Westerplatte Młody Konkurencja, bo jest temat, dlaczego warto czytać Pismo Święte. Ale my to już wiemy w naszej audycji, więc czytamy to Pismo Święte i czynimy egzegezę pod fachowym okiem specjalistów. Drodzy Państwo, a więc pierwsze czytanie na tę najbliższą niedzielę, czytanie z księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Rzuć okiem dookoła i zobacz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże.
Proroctwo znajdujące się w pierwszym czytaniu pochodzi od proroka Izajasza, którego umownie nazywamy także Tryto-Izajaszem, czyli w cudzysłowie Izajaszem III, spadkobiercą i kontynuatorem wielkiego Izajasza I z drugiej połowy VIII wieku przed Chrystusem. Tryto-Izajasz wygłosić musiał swoje proroctwa w latach 537 do 521 przed Chrystusem. Czas jego działalności wynosił więc około 16 lat. Był to szczególny okres w dziejach narodu izraelskiego. Rok wcześniej władca perski Cyrus wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót z niewoli babilońskiej. Niewielka grupa wróciła z Babilonu do Jerozolimy i w tymże właśnie roku 537 położyła fundament pod nową świątynię. Był to więc początek odradzania się Izraela jako państwa i czas pełen wielkich nadziei. Nadzieje te jednak szybko przygasły, gdyż cały kraj był wyniszczony, a ludność zubożała. Rządy perskich władców także nie gwarantowały stabilności. W 522 roku przed Chrystusem bez następcy tronu zmarł kolejny władca po Cyrusie Kambyzes i po władzę sięgnął Dariusz. Wywołało to niepokoje w całym królestwie. Na tenże czas przypadła także działalność proroka Aggeusza, który przekonywał Izraelitów, że pomyślność narodu zależy od odbudowy świątyni w Jerozolimie. Jego przepowiadanie przyniosło skutek, gdyż w 520 roku przed Chrystusem Izraelici zabrali się do odbudowy świątyni. Jej poświęcenie miało miejsce nieco później. Ponieważ Tryto-Izajasz odbudowę murów Jerozolimy oraz ofiary składane przez pogan w świątyni zapowiada jako dzieła przyszłe, uważa się, że czas jego działalności prorockiej musiał skończyć się około 521 roku przed Chrystusem, czyli krótko przed wystąpieniem proroka Aggeusza i Zachariasza. Wspomniana sytuacja społeczno-polityczna znajduje swój wyraz w proroctwie, które właśnie słyszeliśmy. Prorok zwraca się w trybie rozkazującym do Jerozolimy, mając na uwadze jej mieszkańców, zapowiadając im przyszłą chwałę i zbawienie. Chociaż w jego proroctwie ani razu nie występuje słowo Jerozolima, to jednak z kontekstu jego wypowiedzi jasne jest, że chodzi o święte miasto, chlubę każdego Izraelity. Potwierdzają to starożytne greckie tłumaczenia, które uzupełniają tekst hebrajski, także współczesne, dodając na wstępie mowy nazwę miasta. Dlatego nasz tekst brzmi: powstań, rozbłyśnij jasnością Jeruzalem, albowiem twa światłość przybyła i chwała Jahwe wzeszła nad tobą. W przepowiedni proroka wyczuwa się entuzjastyczny nastrój, który musiał towarzyszyć powracającym z niewoli babilońskiej Izraelitom. Prorok oddaje go w mocno oddziałujących na wyobraźnię obrazach Epifanii, czyli objawienia się Boga Jahwe. Nie są to jednak, jak w Księdze Sędziów, obrazy ukazujące Boga jako wojownika lub jak to miało miejsce jeszcze u Deutero-Izajasza, jego poprzednika, obrazy ukazujące Boga działającego poprzez konkretne wydarzenia historyczne i osoby. Prorok posługuje się raczej uniwersalnymi obrazami światła wschodzącego nad Jerozolimą oraz pielgrzymki pogan do jego blasku. Oto jego słowa: bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, ale ponad tobą jaśnieje Pan i jego chwała jawi się nad tobą. Możemy doszukiwać się w tej wypowiedzi pewnej kontynuacji w stosunku do jego poprzednika sprzed niemal 200 lat, proto Izajasza, przede wszystkim do mesjańskiej przepowiedni z rozdziału 9. Mowa jest w niej o narodzie kroczącym w ciemności, który ujrzał wielką światłość, a którą to światłością dla Izajasza I był oczekiwany idealny władca na tronie Dawida, książę pokoju. Tekst tych przepowiedni słyszeliśmy właśnie w okresie Bożego Narodzenia. W obrazach użytych przez proroka przebija bliskość myślowa także do czwartego ewangelisty, świętego Jana, który przyjście Syna Bożego na świat często przedstawiał za pomocą obrazu światła kontrastującego z ciemnością. Tryb rozkazujący czasowników powstań, świeć, kumi, ori, należy rozumieć jako wlewające otuchę wezwanie do podniesienia głowy, wynikające z tego, że Izraelici nie będą więcej uciskani, że kończy się czas hańby i wstydu i że zostaną wyzwoleni z niewoli. Kiedy zatem prorok mówi, że Jeruzalem winno powstać i świecić, ma na myśli Izraelitów, których oblicze winno unieść się w górę i zajaśnieć z radości. Sam imperatyw powstań, kumi, niesie ze sobą także skojarzenie z wyruszeniem w drogę, gdyż bardzo często w Starym Testamencie występuje w połączeniu powstań, idź. Dzięki wyrażeniom ukazującym pojawienie się światła w górnych sferach nieba, czyli ponad miastem, takich jak chwała Pańska rozbłyska nad Tobą oraz nad Tobą zajaśnieje Pan i Jego chwała objawi się nad Tobą, prorok przedstawia objawienie się Boga na kształt wzejścia gwiazdy nad Jerozolimą. Notabene to podkreślenie, że Bóg objawi się nad kimś, zajaśnieje nad czymś, jest charakterystyczną cechą języka Trito Izajasza. Wystarczy przypomnieć sobie choćby jego własne wyznanie o powołaniu, w którym prorok mówi, że został namaszczony i ukazuje ducha, który spoczął nad nim. Duch Pana Boga nade mną. Ruach Adonai Alai. A teraz w naszym tekście zwraca się do Jerozolimy, mówiąc: światło rozbłyska nad Tobą, Alaich. Chwała Pańska rozbłyśnie zatem jak gwiazda nad Jerozolimą. Natomiast nad ludami pogańskimi w efekcie zapanuje ciemność. Kontrast ów uzasadnia kolejną ważną nowość w objawieniu się Boga Izraelowi. Do blasku światła Jerozolimy powrócą z niewoli nie tylko Izraelici, jak u Deutero Izajasza, lecz przez blask światła zostaną pociągnięci także poganie. Tak więc według proroka objawienie Boga dokona się w ten sposób, że po rozbłyśnięciu chwały Bożej, jaśniejącej jak gwiazda nad Jerozolimą, czy jak światło, do jego blasku wraz z Izraelitami przybędą także ludy pogańskie. Mówi werset trzeci: i pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Kolejność wspomnianych wydarzeń zbawczych towarzyszących objawieniu się Boga zachowana jest także w kolejnych wersetach, które stanowią szczegółową ilustrację tego objawienia. Prorok nawołuje więc Jerozolimę, aby podniosła oczy i dojrzała swoich własnych synów, powracających z wygnania już nie w niewielkiej liczbie, jak po edykcie Cyrusa, lecz w całej swej mnogości. Wielką nowością jest zapowiedź, że córki izraelskie będą niesione na rękach przez pogan, zwracających się teraz do światła Bożego. W wersecie dziewiątym, którego nie ma w naszym czytaniu, mamy nawet powiedziane, że synowie zostaną przywiezieni na okrętach z Tarszisz, miasta na wybrzeżach dzisiejszej Hiszpanii. Gdy Jerozolima to zobaczy, wtedy sama stanie się światłem. Kiedy to ujrzysz, promienieć będziesz, mówi prorok. Serca Izraelitów zadrżą i rozszerzą się z powodu wielkiej radości, gdyż do Jerozolimy przyniesione zostaną bogactwa zamorskie i przybędą do niej możni innych narodów. Na końcu prorok ogłasza, że Jerozolimę zaleje mnogość wielbłądów oraz dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, przynosząc złoto i kadzidło i wyśpiewując pieśni na cześć Pana. Wspomniane przez proroka krainy geograficzne, leżące po wschodniej stronie Jordanu oraz sławne afrykańskie królestwo Saby wymienione zostały dlatego, iż kojarzone były one z dostatkiem i z zasobnością. Wszystko to zostanie przyniesione do Jerozolimy. Przepowiednia Trito Izajasza jest świadectwem Bożej inspiracji, której prorok poddał się być może pod wpływem radości na widok powracającej pierwszej garstki wygnańców z Babilonu. Zapowiedział o wiele liczniejszy powrót pozostałych wygnańców. Powrót ów ukazał jako zbawczą epifanię, czyli szczególne objawienie Boga. Wyobrażał on je sobie na kształt gwiazdy lub światła wschodzącego ponad świętym miastem. Przez blask owego światła przyciągnięci zostaną nie tylko Izraelici, lecz także ludy pogańskie. Po raz pierwszy w historii proroctw mesjańskich natrafiamy tu na połączenie objawienia Boga z przybyciem narodów pogańskich do światła zbawienia. Połączenie tych dwóch elementów jest charakterystyczną cechą przepowiedni Trito Izajasza. Już tutaj jasnym się staje, że proroctwo ukazujące pojawienie się Boga na kształt gwiazdy wschodzącej nad Jerozolimą oraz przybycie pogan do owego światła mogło być odczytane przez pierwszych chrześcijan oraz świętego Mateusza jako zrealizowane w przyjściu Jezusa na świat. Do Niego, jako do Mesjasza, odnoszono przecież inne mesjańskie proroctwo z Księgi Liczb, zapowiadające wzejście gwiazdy z Jakuba. Jezus, Mesjasz, zajaśniał wprawdzie na niebie Izraela, ale został dostrzeżony także przez narody pogańskie, a ich przedstawiciele, w osobach magów, przybyli do Jezusa. Nie trudno zrozumieć, że święty Mateusz i jego Kościół w świetle omawianego przez nas proroctwa widział przybycie magów ze wschodu, którzy prowadzeni przez światło przybyli z darami.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, słyszeliście przecież o udzielaniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym. Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami, współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
Czytanie z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, który Kościół wybrał na święto objawienia pańskiego, pozostaje przy tematyce Bożego objawienia. Objawienie ukazane jest tym razem jako ujawnienie światu tajemnicy Jezusa Chrystusa. Tajemnica owa była obecna w Bożym planie zbawienia, w Bożej ekonomii zbawczej, ale jakby ukryta. Dla autora listu do Efezjan, którego współczesna biblistyka często uznaje za jednego z uczniów świętego Pawła, wspomniana tajemnica Jezusa Chrystusa objawiona teraz apostołom i prorokom wyraża się przede wszystkim w tym, że poganie zostali włączeni do Kościoła. Czytanie z listu do Efezjan możemy zatem widzieć jako realizację Trito Izajaszowego proroctwa o odkryciu przez pogan światła wiary, owej wschodzącej nad Jerozolimą gwiazdy. Jest to urzeczywistnienie tajemniczego planu zbawienia, który jakby przez zasłonę proroctw przewidywał przybycie pogan do świętego miasta, symbolizującego zbawcze dobra oraz włączenie pogan do ludu Bożego. Tradycja chrześcijańska i sam autor listu do Efezjan, który podaje się za świętego Pawła, wskazują, że list został napisany z więzienia. Autor określa siebie jako spełniającego poselstwo, jako więzień, więzień Chrystusa Jezusa, więzień w Panu. I wspomina, że kajdany i prześladowanie znosi dla dobra i pożytku swoich współbraci, czyli adresatów listu. Wydaje się, że wszystkie te wzmianki stanowią argument, który winien przekonać adresatów do przyjęcia poleceń im udzielonych. Jest to także odwołanie się do autorytetu świętego Pawła, który był więziony. Badacze Pisma Świętego uważają, że adresatami listu są nie tylko chrześcijanie z Efezu, znaczącego miasta na zachodnim brzegu Azji Mniejszej, lecz większa liczba kościołów tamtego regionu. List miałby zatem spełniać rolę okólnego pisma. Poparcie dla tej tezy można m.in. znaleźć w fakcie, że niewielka liczba starych rękopisów w początkowym adresie listu nie posiada wzmianki o Efezie. Ponadto na podstawie kryteriów wewnętrznych, czyli tematyki listu, egzegeci uważają, że list do Efezjan został skierowany do wspólnot chrześcijańskich Azji Mniejszej, które w okresie poapostolskim, czyli pod koniec I wieku, stanęły przed wieloma kryzysami wewnętrznymi i wyzwaniami. Przyczynami tegoż kryzysu mogły być m.in. brak bezpośrednich świadków życia Jezusa Chrystusa, apostołowie i inni uczniowie, znający Jezusa z autopsji, już nie żyli, zanik gorliwości w uczestnictwie we wspólnych zgromadzeniach, oziębłość i wygaśnięcie pierwotnej miłości, oskarżenia i podejrzliwość ze strony świata zewnętrznego, szerzące się błędne nauki, o których wspomina autor kilkakrotnie w swoim liście, oraz w końcu podziały między coraz bardziej wzrastającą liczbą chrześcijan pochodzących z pogaństwa, a wiernymi pochodzenia żydowskiego. Podobne problemy możemy odnaleźć też, dochodzą do głosu w Apokalipsie świętego Jana. U podłoża wspomnianych napięć leżał prawdopodobnie wciąż jeszcze niepokonany spór na temat zachowywania przepisów prawa mojżeszowego we wspólnotach wierzących. W drugim rozdziale listu autor odnosi się bowiem do podziału, który przed zbawczym czynem Chrystusa, dokonanym na krzyżu, istniał pomiędzy tak zwanym światem nieobrzezanych, czyli pogan, a tymi, którzy posiadali znak obrzezania, czyli Żydami. Autor uzasadnia, że przez krew przelaną na krzyżu, przez Chrystusa, poganie, którzy niegdyś byli daleko, stali się bliscy. Chrystus bowiem obie części ludzkości, czyli pogan i Żydów, uczynił jednością, ponieważ zburzył rozdzielający je mur wrogości, zaprowadzając pokój, tak aby jedni i drudzy mieli przystęp do Boga. Niewykluczone, że wspomnianym napięciom pomiędzy judeochrześcijanami a wiernymi nawróconymi z pogaństwa zawdzięczamy nasze czytanie, które jest pięknym rozważaniem na temat objawienia misterium Chrystusa. Istotnym celem tego misterium, tej tajemnicy, było otwarcie zbawienia dla wszystkich, zarówno dla Żydów, jak i pogan. I tak, autor odwołuje się najpierw do autorytetu świętego Pawła, a konkretnie do znanej wiernym szczególnej łaski Bożej, która została udzielona apostołowi narodów. Używa on w tym miejscu interesującego określenia. W języku greckim brzmi ono oikonomia tes charitos tuteu. Oikonomia może oznaczać zarówno urząd, jak też ustanowienie czegoś, rozporządzenie oraz plan. Autor ma więc na myśli postanowienie Bożej łaski lub plan Bożej łaski, który w polskim języku, a nawet we współczesnej teologii, możemy wyrazić przez dosłownie ekonomia łaski Bożej. Apostoł Paweł zawdzięczał więc tej ekonomii, temu planu Bożemu, który był tak łaskawy, objawienie tej tajemnicy zbawienia. Mówiąc o tej tajemnicy, autor ma na myśli wydarzenie nawrócenia Szawła pod Damaszkiem, którą to łaskę sam apostoł w liście do Galatów również od razu połączył z misją głoszenia Chrystusa poganom. Oto tekst z listu do Galatów. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. W podobny sposób wspomnianą łaskę autor listu do Efezjan łączy ze zbawieniem pogan. Boży plan i Boża ekonomia łaski objawiła się w tym, że nie tylko żydowski naród wybrany dostępuje zbawienia, lecz przede wszystkim w tym, że także poganie stali się dziedzicami obietnic Starego Testamentu. Jak wielka i niepojęta jest to łaska, podkreśla uwaga autora, że przez całe wieki nie została ona objawiona synom ludzkim, lecz dopiero teraz została ona objawiona przez Ducha Świętego, apostołom Chrystusa oraz prorokom. Przedstawicielem apostołów Chrystusa jest oczywiście sam Paweł, którego godność i legitymacja apostolska, w odróżnieniu od 12 apostołów, nie wynikała z towarzyszenia Jezusowi za jego życia, lecz właśnie z objawienia, które otrzymał pod Damaszkiem. Natomiast poprzez wspomnienie proroków autor ma na myśli zarówno proroków Starego Testamentu, których proroctwa bez pomocy tejże łaski były zakryte i niezrozumiałe, jak również proroków chrześcijańskich, którzy w ówczesnych kościołach pełnili zadanie interpretacji Starego Testamentu i wyjaśniania i głoszenia Ewangelii. Samo sedno objawionego Pawłowi misterium Chrystusa wyrażone zostało w ostatnim zdaniu, jak gdyby po dwukropku. Jego treścią jest fakt, że poganie już teraz, dzięki Jezusowi Chrystusowi i przez Ewangelię, stali się współdziedzicami. Tu mamy trzy określenia bardzo interesujące, z przedrostkiem greckim syn i właśnie rzeczownikiem, który mówi o tym dziedzictwie, czy też uczestnictwie. Najpierw współdziedzicami są, współczłonkami ciała Chrystusa oraz współuczestnikami obietnicy. Pierwsze ze wspomnianych trzech określeń, złożonych właśnie z przedrostka syn i rzeczownika określającego udział w dobrach zbawczych, ma na myśli dziedzictwo abrahamowe, czyli włączenie do społeczności synów Bożych, którym to mianem szczycili się synowie Izraela. W drugim określeniu, które wyraża współczłonkostwo w ciele, czyli w kościele, tekst grecki ma rzeczownik syssoma, syn soma. Oznacza to dosłownie, że jakby są współciałem, czyli że po prostu należą bardzo mocno, nierozerwalnie do ciała Chrystusa, jeśli uwierzyli w Niego i przyjęli wiarę w Niego, przyjęli chrzest. Ostatnie określenie współuczestnicy obietnicy oznajmia, że chrześcijanie nawróceni z pogaństwa uczestniczą w realizacji przepowiedni Starego Testamentu. Oznacza to, że poprzez ich wejście do kościoła spełniają się proroctwa, między innymi proroctwo Trito Izajasza o przyjściu pogan do światła, które rozbłyska nad niebem Jerozolimy i do których możemy my również z wdzięcznością Bogu się zaliczyć.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dzieci, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką i jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie.
Opowiadanie o mędrcach ze wschodu, znajdujące się w drugim rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, określane bywa przez badaczy jako teologiczne opowiadanie o podłożu historycznym. Oznacza to, że u podłoża tekstu Ewangelii leżą historyczne wydarzenia, w tym przede wszystkim narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem, na bazie których ewangelista ułożył swoją relację. Możemy spotkać się także z poglądem, że cały rozdział drugi Ewangelii Mateusza jest midraszem hagadycznym. Mówiąc prościej, opowiadanie świętego Mateusza, wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa, przedstawia w świetle proroctw mesjańskich Starego Testamentu. Przy czym do niektórych z nich ewangelista odnosi się w swoim opowiadaniu wprost i bezpośrednio, do innych natomiast domyślnie. A zatem fragment Ewangelii na święto objawienia Pańskiego jest nie tyle czystą relacją z wydarzeń, które miały miejsce, lecz także piękną i głęboką medytacją nad mesjańskimi proroctwami Starego Testamentu. Podobnie jak w wielu innych opowiadaniach Ewangelii świętego Mateusza, wyczuwa się w niej wielką troskę o to, aby wydarzenia związane z życiem Jezusa ukazać jako wypełnienie proroctw. Przedstawione wydarzenia oraz pojawiające się w ich tle proroctwa mają na celu przede wszystkim ukazanie królewsko-mesjańskiej godności Jezusa Chrystusa oraz stanowią zapowiedź odrzucenia Jezusa jako Mesjasza i Króla przez przywódców żydowskich. Punktem wyjścia dla Mateuszowej Hagady jest sam fakt narodzenia Jezusa w Betlejem Judzkim za czasów króla Heroda. Jest to bezsporny fakt historyczny. Ewangelista mówi o nim jednak w zdaniu podrzędnym czasowym. Gdy Jezus narodził się w Betlejem za czasów króla Heroda, nastąpiło to i tamto. Co świadczy o tym, że główny akcent jego opowiadania skupiony jest na ukazaniu znaków towarzyszących jego narodzeniu. I tak, najpierw dostarcza informacji o magach ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy, rozpytując, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, a dokładnie król Żydów, i twierdząc, że ujrzeli jego gwiazdę na wschodzie, przybyli oddać mu pokłon. Już w tej pierwszej garści informacji w dwóch wersetach wyczuwa się klimat proroctw Starego Testamentu i nawiązanie do nich. Oto magowie ze wschodu poszukują w Jerozolimie nowonarodzonego króla Żydów. Tak się składa, że mamy jeszcze w uszach proroctwo Trito Izajasza. Była w nim mowa o eschatologicznej pielgrzymce narodów do Jerozolimy. Prorok zapowiadał w nim nadejście światła i pojawienie się przyszłej Bożej chwały nad Jerozolimą. blask owej chwały i owego światła będzie tak wielki, że przybędą do niego królowie ze wschodu, przynosząc bogactwa narodów i ich zasobów. To już treść psalmu 72. Dla wsparcia tego klimatu starotestamentowych proroctw mesjańskich, które wydają się stanowić tło opowiadania świętego Mateusza, moglibyśmy jeszcze tu przytoczyć wiele innych, jak chociażby przepowiednię z drugiego rozdziału proroka Izajasza, gdzie mowa jest o rzece ludów pogańskich, które przyjdą na górę Syjon, popłyną do Jerozolimy. Z niej bowiem wyjdzie słowo pańskie, prawo, światłość i pokój, wszystkie dobra mesjańskie. Wspomniany już psalm 72 mówi o złocie, wonnościach przynoszonych Mesjaszowi przez pogan i ich królów. Nie bez znaczenia może być także, czy interesujące jest, zobaczyć interpretację pieśni nad pieśniami, gdzie przecież Bóg jako oblubieniec czeka na swoją oblubienicę. W jednej ze strof mówi, że spodziewa się jej przybycia właśnie ze stepów pustyni, czyli ze wschodu, i przybędzie ona otoczona wonią kadzidła i mirry. Dla świętego Mateusza i jego uczniów, czyli szkoły midraszowej, magowie przebywający do Jerozolimy za światłem gwiazdy, widzący w niej zapowiedź nowonarodzonego króla Żydów, nie tylko wypełniają proroctwa o nadejściu czasów mesjańskich, lecz także podkreślają, że Jezus narodzony z Maryi Dziewicy jest królewskim Mesjaszem. Sam grecki rzeczownik magowie, magoi, odnoszony był w starożytności do kasty perskich kapłanów, czyli ludzi pochodzących ze wschodu. Nieco później w czasach helenistycznych określano nim przedstawicieli wschodniej teologii, filozofii, przyrodoznawstwa. Tak więc magowie w oczach świętego Mateusza stanowią przedstawicieli pogańskiej elity ludzi uczonych. Stąd słusznie tradycja nazywa magów mędrcami. Ponieważ święty Mateusz wspomina o gwieździe króla żydowskiego, którą na wschodzie ujrzeli mędrcy, nie możemy pominąć w tym miejscu całego bogactwa skojarzeń, które wiążą się z gwiazdą. Najpierw jest z nią związane proroctwo mesjańskie z Księgi Liczb, z 24 rozdziału. Otóż pogański król Moabu, Balak, nakazał Balaamowi swemu prorokowi przeklinać nadciągających z Egiptu Izraelitów. Balaam, owładnięty prawdziwym Duchem Bożym, zamiast przekleństwa zapowiedział nie tylko świetlaną przyszłość i panowanie nad narodami dla Izraela, lecz także wypowiedział proroctwo o gwieździe. Oto ono. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Warto podkreślić, że przepowiednia Balaama interpretowana była mesjańsko już na przełomie er, czyli krótko przed urodzeniem Jezusa Chrystusa oraz później. Świadczą o tym komentarze dokonywane przez żydowską wspólnotę w Qumran. Sam Nowy Testament dostarcza pięknego utożsamienia gwiazdy, symbolu gwiazdy z Jezusem. Święty Jan, autor Apokalipsy, wkłada w usta Syna Bożego słowa: Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. Po drugie, musimy pamiętać o znanym w starożytności ludowym przekonaniu, że każdy człowiek posiada swoją gwiazdę. Ludzie znaczący mają gwiazdę jasną i mocno świecącą, natomiast ludzie prości, ledwie dostrzegalną. Jedna i druga pojawia się wraz z narodzeniem człowieka i gaśnie wraz z jego śmiercią. O tym mówił Platon i inni starożytni mędrcy. W starożytności utrwaliło się zatem przekonanie, że narodzeniu wybitnych władców towarzyszyło pojawienie się niezwykłej gwiazdy na niebie. Stąd motyw gwiazdy pojawiał się często w całym grecko-rzymskim świecie na wybijanych monetach, na których gwiazdę umieszczano nad głową monarchy lub na awersie głowa monarchy, na rewersie gwiazda. Tak było w przypadku Antiocha IV, Juliusza Cezara, Cezara Augusta, a nawet Heroda. Szczególnie znacząca w naszym kontekście może być moneta wybita przez Cezara Augusta około 17 roku przed Chrystusem na cześć jego poprzednika Juliusza Cezara, któremu Senat Rzymski jako pierwszemu przyznał boską godność, i nadał tytuł i nakazał oddawać cześć jako Synowi Bożemu. Na monecie wybitej zatem przez Augusta widniał napis łaciński tuż obok gwiazdy Julius Divus Filius, co oznacza nie mniej, nie więcej jak Juliusz, Syn Boży, albo Juliusz, Boski Syn. Wspomnienie zatem przez Ewangelistę o gwieździe może być rozumiane jako pewna symboliczna polemika z tym rzymskim kultem cesarzy oraz także jako podkreślenie, że pojawienie się gwiazdy w okresie narodzin Jezusa wskazuje, że jest on Synem Bożym. Wystarczy przecież zamienić tylko imiona na monecie wybitej przez Cezara, by otrzymać Jezus Divus Filius, czyli Jezus, Syn Boży. A pamiętamy przecież, że święty Mateusz był celnikiem. Z pewnością monetę z wybitym napisem Julius Divus Filius miał w swoim ręku nie jeden raz. Na przestrzeni historii i interpretacji pojawiły się hipotezy starające się udowodnić, że narodzeniu się Jezusa towarzyszyło rzeczywiste ukazanie się gwiazdy. Wskazywano tutaj na słynną już kometę Haleja, pojawienie się na niebie supernowej. Jednak hipotezy te nie mają silnych podstaw w dokumentach historycznych. Jedyną tezą astronomiczną, która wydaje się pokrywać z informacją Ewangelisty o ukazaniu się gwiazdy, jest wyliczenie Jana Keplera z XVI wieku, według którego w VII roku przed Chrystusem widoczna była na niebie koniunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze ryb, która zachodzi regularnie co 794 lata. Jeśli uwzględnimy pomyłkę około 6 lat w obliczeniach mnicha Dionizego, który wyznaczył datę narodzin Chrystusa, czyli trzeba by ją przesunąć właśnie na ten 6 rok przed Chrystusem oraz czy 7, i świadectwa mówiące o tym, że uczeni babilońscy rzeczywiście w swoich kalendarzach przewidzieli ową koniunkcję Jowisza i Saturna, to możliwe jest, że chrześcijanie po pojawienie się owej gwiazdy mogli łączyć z narodzinami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Na temat teologicznego wymiaru opowiadania, które o wiele bardziej odnosi się do proroctw Starego Testamentu niż do astronomii, pisali już ojcowie Kościoła. Jan Chryzostom w swoim komentarzu do Ewangelii Mateusza zostawił nam taką opinię, że nie była to zwyczajna gwiazda, a nawet jak mi się wydaje, nie była to w ogóle gwiazda, lecz niewidzialna moc, która przyjęła taką postać. Wynika to, jak przypuszczam, z drogi, którą obrała. Nie ma rzeczywiście ani jednej gwiazdy, która porusza się w tym kierunku. Moglibyśmy tu jeszcze zacytować papieża Benedykta XVI, który w tej pielgrzymce i poszukiwaniu gwiazdy przez mędrców widzi tęsknotę człowieka za prawdą, za poszukiwaniem głębokiej prawdy o człowieku, o świecie. Napisał tak: konstelacja gwiazd mogła stanowić zewnętrzny i wewnętrzny impuls, pierwszy sygnał do wybrania się w drogę. Nie mogła niczego powiedzieć jednak tym ludziom, gdyby nie zostali poruszeni w jakiś inny sposób, poruszeni wewnętrznie, nadzieją tej gwiazdy, która miała wzejść w Jakubie. Powróćmy jednak do tekstu Ewangelii. Herod Wielki, mieniący się królem żydowskim, na wieść o przybyciu magów w swoim przerażeniu zwołuje zgromadzenie wszystkich najwyższych kapłanów oraz uczonych w piśmie. Pragnie uprzedzić magów i dowiedzieć się o miejscu narodzin Mesjasza. Warto wspomnieć, że opis tych wydarzeń posiada pewne podobieństwo do żydowskiej Hagady o narodzinach Mojżesza. Tekst Hagady o Mojżeszu jest wprawdzie późniejszy od Ewangelii, gdyż znajduje się w Targumach, Midraszach i u Józefa Flawiusza, może zawierać jednak pewne stare tradycje. W Hagadzie owej magowie, lub jak podaje Józef Flawiusz, żydowscy uczeni w piśmie, przepowiadają nie Herodowi, ale Faraonowi narodziny Mojżesza. Faraon, podobnie jak teraz Herod, wpada w przerażenie. I podobnie jak Herod, Faraon każe, jak pamiętamy, właśnie z tego powodu, jak podaje Hagada, zabić niemowlęta płci męskiej. Zwróćmy uwagę także na to, że zgromadzenie wszystkich przywódców żydowskich stanowi w naszym tekście zapowiedź ich ponownego zejścia się podczas pasji Jezusa. Pamiętamy, że to właśnie w opisie męki Jezusa pada określenie król Żydów, które nie jest typowym semickim wyrażeniem. Semita powiedziałby raczej król Izraela. Zarówno w naszym tekście, jak i podczas pasji pada ono z ust pogańskich. Tutaj z ust magów, podczas pasji z ust Piłata. Więc może to być zachowane jakoś oryginalne zdanie wypowiedziane przez pogan. Gdzie jest nowonarodzony król Żydów, Bazileus ton Judajon? Zapowiedź przyszłego losu Jezusa opowiadanie ukazuje poprzez to, że przywódcy żydowscy, posiadając wiedzę na temat miejsca urodzenia Mesjasza, nie udają się do Betlejem, aby oddać mu pokłon. Lecz podobnie jak Herod, trwają w opozycji i ostatecznie go odrzucają. Wskazując na miejsce narodzin Mesjasza, kapłani i uczeni w piśmie odwołują się do proroctwa Micheasza, proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś wcale najlichsze spośród książąt Judy. Z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Na końcu perykopy święty Mateusz ukazuje przebiegłość Heroda, posyłającego mędrców do Betlejem, dokąd on sam rzekomo pragnie się udać, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi. Następnie ilustruje wprowadzenie mędrców przez gwiazdę aż do miejsca przebywania nowonarodzonego Jezusa, znajdującego się pod opieką Maryi. Wreszcie wyrażenie oddać pokłon, greckie proskynezis, oznaczało upadnięcie na twarz. Gest zarezerwowany w starożytności przede wszystkim Bogu, a po nim królom i władcom, na wschodzie często przypisującym sobie boską cześć. W perykopie o mędrcach wyrażenie użyte jest trzykrotnie. Gest upadnięcia na twarz, czy oddania pokłonu, podobnie jak wszystkie przedstawione przez Mateusza wydarzenia, służą w opowiadaniu ukazaniu go jako królewskiego Mesjasza i Syna Bożego. Tylko jemu należy się największa cześć, którą wyraża greckie proskynezis, czyli oddanie pokłonu. Ofiarowanie dziecięciu Jezus darów, złota, kadzidła i mirry służy temu samemu celowi, podkreśleniu królewskiej i boskiej godności Jezusa i jest spełnieniem starotestamentalnych proroctw, przede wszystkim znanego nam proroctwa Trito Izajasza i mesjańskiego psalmu 72. Jest w nich mowa o składaniu darów, kosztowności, złota Mesjaszowi przez narody i królów. Spośród wielu interpretacji i symboliki złożonych przez mędrców darów, do najpiękniejszych należy starożytna interpretacja ojców Kościoła, którzy gorzką mirrę uznawali za zapowiedź cierpienia i męki Chrystusa, złoto za symbol Jego królewskiej godności, natomiast kadzidło za symbol czci oddawanej Jezusowi jako Bogu. Ponieważ poszukiwanie światła Bożego musiało najpierw zrodzić się w sercach magów i stać się ich przewodnią siłą, jak mówi papież Benedykt, inaczej nie mieliby siły poszukiwania tej gwiazdy, gdyby tylko ją zobaczyli zewnętrznie. I jak widzieliśmy, ich droga nie była łatwa. Przytoczę na koniec krótką romansę świętego Jana od Krzyża, która zdradza klimat pragnienia, wielkiego pragnienia serca, które musi towarzyszyć każdemu poszukiwaniu i wyjściu w nieznane. Tytuł tej romansy: Wszedłem w nieznane. Entreme donde no supe. Strofy natchnione w ekstazie kontemplacji. Wszedłem hen kędyś w nieznane. Trwałem w zamarłym stanie, wyższym nad wszelkie poznanie. Nie wiem, w jakiem wszedł strony, lecz gdym się znalazł u celu, dostrzegłem światłem olśniony głębie tajemnic wielu. Wyrazić tego nie zdołam. Trwałem w zamarłym stanie, wyższym nad wszelkie poznanie. Poznałem pewne drogi, pokoju, nabożności. W drodze mnie uczuł trwogi, wśród słodkiej samotności. Tak wzniosłe to tajniki, żem w osłupienia stanie wyższym nad wszelkie poznanie. Byłem tak upojony, rzucony w dalekości, żem został pozbawiony poczucia świadomości, a duch mój obdarzony wiedzą w niewiedzy stanie wyższym nad wszelkie poznanie. Kto wejdzie w te głębiny, tego siły ustają, poprzednie myśli, czyny niczym mu się wydają. Tak wzniosłą czerpie mądrość w owym zamarłym stanie wyższym nad wszelkie poznanie. Kto wzniósł się w te poziomy, mniej ma rozumu mocy, bo jest to blask zaćmiony, co światłem lśni wśród nocy. Kto poznał te tajniki, zamarł w niewiedzy stanie, wyższym nad wszelkie poznanie.
Audycja Szukając Słowa Bożego, ojciec Piotr Nyk, karmelita Bosy, doktor teologii biblistycznej, redaktor naczelny rocznika Intera Spiritualia, jest tutaj dzisiaj naszym gościem. Komentujemy Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 6 dzień stycznia. Zapraszamy naszych słuchaczy już teraz na antenę. Telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56 do zagranicy. 48 56 655 23 33 48 56 655 23 63.
Jak miła to nowina, bo gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła to nowina, bo gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.
I mamy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, Szukając Słowa Bożego.
Ochalany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu.
Szczęść Boże.
Ja tutaj po prostu skłaniam się ku tej opinii, którą wyraził papież Benedykt XVI. Bo te znaki, które po prostu miałyby jako zadecydować o kroczeniu w stronę narodzin Jezusa, one tylko i wyłącznie skupiają się na tym, co jest tą, powiedzmy, mądrością ludzką. A tutaj mamy do czynienia z mądrością Bożą, która jest jakby przewodnikiem w życiu człowieka i w Piśmie Świętym znajdujemy wiele pochwał mądrości. I ten właśnie rodzaj mądrości, który towarzyszył Bogu przy stwarzaniu świata, on już w Księdze Rodzaju podyktował właśnie, że niewiasta urodzi syna, prawda, i dalszy ciąg znamy. I w tych osobach, mędrców, którzy są tutaj synonimami tej mądrości, mądrość przyszła pokłonić się swojemu dawcy. I tak to ja przez całe moje lata rozumiałem. Oddanie pokłonu właśnie temu, kto jest źródłem mądrości. I może to nas zastanawiać, kiedy Jezus w pewnym momencie mówi, że dziękuję Ci, Ojcze, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi. I tutaj to nie jest w kolizji, uważam, bo można być mądrym, można być mędrcem, ale należy pozostawać prostaczkiem. Bo w tym momencie, w tej, powiedzmy, pozie uniżenia, Bóg będzie rzeczywiście tą mądrość pomnażał. Tyle mojej refleksji. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Tak, dziękujemy bardzo za to pytanie, czy dopowiedzenie. Myślę, że właśnie tak należy odczytywać to słowo dzisiejsze, przeznaczone na niedzielę Objawienia Pańskiego o mędrcach. Nie wiem, teraz już nie mogę sobie przypomnieć, który z ojców Kościoła, ale właśnie w ten sposób mówił, że albo święty Augustyn, albo Efrem Syryjczyk, że mędrcy zostali pociągnięci zewnętrznym światłem czy zewnętrznym blaskiem, ale tak naprawdę odkryli coś o wiele bardziej głębszego. Inaczej, tak jak powiedziałem, nie mieliby tej siły. I poza tym właśnie to jest piękne, to co Pan powiedział, że oni, to jest ukłon czy wdzięczność za tę mądrość, którą Bóg udziela człowiekowi. My też doświadczamy w swoim życiu często tego, że tak jak mówił prorok, pociągam was ludzkimi więzami, pociągnąłem was ludzkimi więzami, a tak naprawdę były to więzy miłości. To, co my poznajemy w tym świecie, w tej rzeczywistości, nie ma innego języka, nie ma innych gestów, nie ma innego świata, tylko ten, który Bóg nam dał, tylko tą mądrość, którą oczywiście z łaską Bożą okazuje się ona o wiele większa i może przekroczyć to ludzkie oczekiwanie, ludzkie rozumienie. Dlatego przytoczyłem na końcu świętego Jana od Krzyża, mistyka, który w sposób właśnie taki głęboki ukazuje poszukiwanie, wejście w nieznane, ryzyko podjęcia tego poszukiwania i co się z nim wiąże właśnie, ale ostatecznie prowadzi do kontemplacji, do tego, że wiedza jest czerpana z pewnego typu niewiedzy, czy też właśnie bycia prostaczkiem, prostym. Do Jezusa przyszli uwielbić pasterze najpierw, ludzie prości, ale także właśnie mędrcy, jak powiedzieliśmy, należący do elit ówczesnego świata nauki.
Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony Antoni z Nowego Sącza. Witam serdecznie księdza doktora i ojca prowadzącego. Mam tylko takie jedno pytanie, które mnie tak frapuje, jak czytam Ewangelię właśnie świętego Mateusza. Jak to się stało, że król Herod się przeraził, a z nim cała Jerozolima? Więc wszyscy uczeni w piśmie, starsi, no i ludzie i tak dalej. Jak to? No przecież czekali tyle lat na Mesjasza, nagle Mesjasz się rodzi i wszyscy są przerażeni. Czyżby widzieli jakieś zagrożenie, czy po prostu już odeszli w ogóle od Boga? No nie rozumiem tego. Bardzo bym prosiła się o wyjaśnienie. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Tak, bardzo dziękujemy za to pytanie. No to pytanie właśnie Pana, tutaj ono podprowadza nas pod to zagadnienie, które zaznaczyłem na początku, które wiąże się z Ewangelią świętego Mateusza z drugim rozdziałem, mianowicie z tym, że święty Mateusz, relacjonując wydarzenia, ma na uwadze swoją myśl teologiczną, jaka przyświeca jego Ewangelii. A mianowicie, powiedziałem, że chce ukazać również opozycję przeciw Jezusowi, jaka zrodziła się podczas jego męki, pasji. Czyli to, co się dzieje teraz, to, co opisuje przy narodzeniu, jest jakby taką prolepsą, zapowiedzią w Ewangelii tego, co stanie się na końcu. Czyli egzegeci tutaj właśnie podkreślają, że tak naprawdę ta wypowiedź, o którą Pan tutaj zapytał, rzeczywiście ona budzi wątpliwości i nie ma za bardzo pokrycia historycznego. Po pierwsze dlatego, że Herod sam był znienawidzony przez Żydów i nie cieszyliby się tak, znaczy nie baliby się z tego, że właśnie Mesjasz przychodzi, jakiś inny król, bo właściwie by się cieszyli, bo Herod był tak znienawidzony, pamiętamy, że zabił 3 swoich synów z obawy o to, że odbiorą mu tron po kolei. Stąd też nie dziwmy się, że jest tradycja o tym, że zabił dzieci. Więc to jest jedna przyczyna, że oni nienawidzili go, więc oni by się cieszyli raczej, że się rodzi Mesjasz. I poza tym to zejście się wszystkich razem, wszystkich uczonych w piśmie i kapłanów i Heroda, no to właśnie jest przypomnienie tego, co się stało podczas męki pasji Chrystusa, kiedy oni znowu się zeszli wszyscy razem przeciw Chrystusowi, przeciw Mesjaszowi. To jest też właściwie realizacja psalmu drugiego, gdzie powiedziane jest, że oto czemu się burzą narody, czemu ludy żywią daremne zamysły, buntują się przeciw królowi i jego przeciw pomazańcowi, Mesjaszowi. I tak właśnie interpretował to Kościół pierwotny Dzieje Apostolskie, kiedy modlił się za uwolnienie Piotra i Jana. Ci sami, właśnie Sanhedryn, Herod, już potem Antypas, zeszli się i żołnierze żydowscy przeciw Kościołowi, ciału Chrystusa mesjańskiemu. Więc to jest rzeczywiście taki punkt, w którym ta Ewangelia nie do końca jest historycznie, da się, czy nie trzyma się historii, tylko bardziej święty Mateusz tutaj zależy mu na swojej myśli teologicznej, którą chce uwypuklić przez to zejście się właśnie wszystkich razem, przywódców żydowskich.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Mógł zapaść ojcu Piotrowi i Januszowi. No ja teraz się nie dziwię, bo tak wspaniałe i wyczerpujące egzegezie ojca Piotra, to nie dziwię się, że Jan Paweł II Święty chciał być karmelitą. Ale chciałem zadać ojcu takie pytanie. Dlaczego jakoś na granicy już ostatniej mszy świętej, w dniu Epifanii, czyli Święta Trzech Króli, dlaczego Kościół ogłasza cały ten program już na ten rok ze wszystkimi datami Bożego Ciała i Wielkanocy, cały taki program. To nie bardzo wiem, dlaczego to jest, natomiast taka krótka refleksja moja jest taka, ponieważ właśnie używamy tego pojęcia Epifania, więc kto dzisiaj słuchał refleksji księdza Ireneusza z Kubisia, to widać wyraźnie jak na dłoni Epifanię Antychrysta. I to tak ostro ją widać, a ona jest jednak według źródła objawienia, jakim jest Pismo Święte, ona jest jednak zapowiedzią powtórnego przyjścia Pana Jezusa, więc właściwie należy jednak do tej dobrej nowiny. Słuchałem nieraz na Gregorianum w Rzymie czy na Angelikum właśnie o tej globalnej epifanii Antychrysta. Niech ojciec Piotr coś jeszcze łaskawie mi powie, i to pierwsze pytanie. Gratuluję ojcu, aż kaple święty noszę, tak jak Jan Paweł II. Szczęść Boże,
pochwalony Jezus. Dziękuję bardzo. Na wieki wieków amen. Więc co do tego pierwszego pytania, dlaczego Kościół ogłasza? No, ja to wyczytałem gdzieś, że data świąt Wielkanocy była przecież ruchoma. Ludzie nie mieli kalendarzy dawniej i właśnie podczas świąt Bożego Narodzenia ogłaszano datę obchodzenia Wielkanocy. Kiedy będzie Wielkanoc? To się wiązało z różnymi praktycznymi, oczywiście, postanowieniami, planami życiowymi ludzi. I było to bardzo ważne. No i inne terminy pewnie też, tak jak tu pan wspomniał, plan na cały rok. Kiedyś Epifanię obchodzono razem z Bożym Narodzeniem. Tak jest zresztą w kościołach wschodnich, z tego co pamiętam, że chrzest w Jordanie, prawda, to się przesunęło. Wiem, że te święta, to się zmieniało. Wschodni kościół i kościół potem zachodni. W pewnym momencie ujednolicono historię, potem znowu to się w tym sensie rozeszło, że właśnie my mamy oddzielnie wszystko, i chrzest pański, i Epifanie. Natomiast to stanowiło kiedyś jedno wielkie święto objawienia się Chrystusa światu, przyjścia na świat i objawienia się poganom i we chrzcie w Jordanie. Także to z tego, co wiem, to było złączone. A właśnie no to planowanie na cały rok, ogłaszanie daty Wielkanocy, może stąd właśnie się wzięło ogłaszanie innych terminów kościelnych w tym roku.
A co do też takiej przyszłości, to jest tak bardzo, jest to pełno nadziei, i też takie trochę z uśmiechem patrzymy na nasze plany, kiedy na przykład w Ziemi Świętej, to widzę w zakrystii, Grobu Bożego chyba, ja widziałem przynajmniej kalendarz do 2070 roku świąt, kiedy będzie przypadało Boże Narodzenie, bo to jest ważne, bo tam są wtedy te uzgodnienia,
tak,
prawda?
To jest właśnie planowanie.
Że tutaj konkretnie Franciszkanie z Ziemi Świętej planują jeszcze, że świat będzie istniał jeszcze dobre 50 lat.
I obsady, czy konkretnych właśnie czynności, tak, wykonywanych świąt przez obrządki.
bo my byśmy nie chcieli tak powiedzieć, że to już teraz, prawda, to już obecnie, to już za chwilę. Mamy telefon jeszcze po takiej wiążący naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożena Maria z Gdańska, serdecznie pozdrawiam Ojca Prowadzącego i gościa. Ja tu chciałam się zwrócić właśnie do księdza profesora, do ojca, żeby spróbujmy chociaż tak, bo to mnie nurtuje, to mnie bardzo nurtuje. Chodzi mi o tak zwaną mądrość, że tak powiem, ludzką. Mądrość też wynika z inteligencji, naszą wiedzę i przemyślaną wiedzę i mądrość spływającą z góry. W swojej encyklice Jan Paweł II Fides et Ratio powiedział, że jakby są dwa skrzydła. Na jednym skrzydle jest rozum, a na drugim jest wiara. I sporo osób katolików, wierzących, tak głęboko wierzących, twierdzi, że tutaj nie są to równoważne skrzydła, że wiara jest skrzydłem mocniejszym i istotniejszym, a rozum nie, no bo tym, prawda, mistrzem inteligencji to był anioł ciemności i tak dalej i dalej. Chciałabym, nie przedłużając, jeżeli chciałby się ojciec do tego odnieść. Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Tak, no to bardzo ważne zagadnienie teologiczne, poruszane tak w encyklice Jana Pawła II, słusznie, Fides et Ratio. Warto sięgnąć do lektury tej encykliki, gdzie papież w bardzo jasny sposób ukazuje te dwa skrzydła właśnie i wiary, i rozumu i mówi to za świętym Augustynem, za ojcami Kościoła, że wiara szuka zrozumienia. Wiara potrzebuje zrozumienia, ale oczywiście stawiamy granicę, wszystkiego nie zrozumiesz. Wszystkiego fides quaeret intellectum, wiara szuka zrozumienia, ale wszystkiego z wiary no, czasem musisz po prostu uwierzyć, przyjąć. To jest ryzyko. Ryzyko wiary, prawda? Że my nie wiemy, ale wierzymy. I wiara, jak mówi święty Jan od Krzyża, jest wiedzą ciemną. Co to znaczy ciemną? To znaczy, że właśnie czy kontemplacja jest też łaską Bożą, darem, kontemplacja wlana, kontemplacja ciemna. To jest tak, jak czytaliśmy w wierszu, wiedzą w niewiedzy stanie. Czyli po prostu, kiedy tak naprawdę zaryzykuję, uwierzę Bogu, pewnej niewiedzy, prostaczka, ufności dziecka, którym stał się Jezus, jak rozważamy teraz w okresie Bożego Narodzenia, wtedy moja wiara dostępuje tej łaski, o której mówi święty Paweł, misterium zbawienia Chrystusa. To jest misterium, to jest tajemnica.
No bo jak powie poeta, czucie i wiara więcej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko, bo przemawiają przez nasz świat uczuć, ducha, tego, co jest niezniszczalne, prawda?
Tak, więc nie możemy przesadzić, wiedza, idąc tylko za wiedzą.
Święty Paweł mówi, że wiedza, której zabraknie, prawda, ona przeminie. Tak. Natomiast to, co to jest dla nas taki punkt odniesienia. Ojcze Piotrze, dziękuję bardzo dziękujemy za ten dzisiejszy tutaj przyjazd i występ w audycji Szukając Słowa Bożego. Jest też taka tradycja, że pozdrawiamy też, podsumowując kogoś, no bliskich naszych, kogo pozdrowimy?
No najpierw pozdrawiam przede wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy Radia Maryja. Jestem po raz pierwszy, ale także pragnę pozdrowić moich współbraci z klasztoru w Krakowie Śródmieściu, z ulicy Rakowickiej. Pragnę pozdrowić również no, całą prowincję Karmelitów Bosych, krakowską, słuchaczy Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, no moją rodzinę, rodziców z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach koło Kielc, no i całą rodzinę szeroką i znajomych.
Oczywiście, którzy znają ojca Piotra, na pewno znają, bardzo dużo ludzi zna i studentów. I tak związane z Karmelem, tak? No, począwszy od tutaj tych wszystkich klasztorów, które są rozsiane po całej Polsce. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy, to było Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Niedzielę tutaj świętujemy przede wszystkim objawienie Pańska, więc pokłon mędrców trzech króli, może lepiej. I objawienie się właśnie Pana Jezusa światu, tak możemy tutaj powiedzieć bardzo jasno. Dziękuję. Naszym gościem był ojciec Karmelita, ojciec dr Piotr Nyk. Dziękujemy też za wszystkie telefony, które współtworzyły oczywiście naszą audycję z Państwa udziałem.